idziesz sobie zrobić herbatę. I powracając z herbatą, zauważasz sytuację za oknem, obserwujesz ją przez 15 minut, po czym uświadamiasz sobie, że trzeba podlać kwiaty, a potem poprzestawiać meble, bo w tym układzie przecież nie da się skupić. Ulubione słowa prokrastynatorów to zaraz, za chwilę, potem, jutro, od poniedziałku. Prokrastynacja to bujanie w obłokach, czekanie na kuriera, to robienie kilku rzeczy naraz i nieskończenie żadnej z tych rzeczy, to ucinanie sobie drzemki, sortowanie plików na komputerze, zmienianie kanału w telewizorze, to zaparzanie kolejnej herbaty. Prokrastynacja to wzmożony wysiłek, aby uniknąć tego, co nieuniknione, a więc dnia, w którym w końcu zamkniesz oczy, tak by ich znowu nie otworzyć. Zastanawiam się, jak wielu z was cierpi tutaj na tą dolegliwość. Już chyba rozumiesz, że to słowo powinno znaleźć się w słowniku języka polskiego, a to, że jeszcze nie zostało dodane, najlepiej chyba wyjaśnia jego znaczenie. Bo prokrastynacja to nie to samo, co kunktatorstwo, czyli celowe zwlekanie lub przeciąganie. Celowe. Czytając historię Abrahama, można odnieść wrażenie, że to Bóg jest kunktatorem, ale z pewnością nie można powiedzieć o Abrahamie, że był prokrastynatorem. Posłuchajcie. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie. Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie będą pochodzić od ciebie i ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje. Przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze i będzie przymierze moje na ciele waszym, jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj swej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów. Od niej pochodzić będą królowie narodów. Więc Abraham padł na twarz swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara 90-letnia może rodzić? Rzekł Abraham do Boga: oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem cię. Oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki. Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. I przestał z nim mówić. Odszedł Bóg od Abrahama w górę. Wtedy Abraham wziął swego syna Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowików i obrzezał na pletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 99 lat, gdy obrzezano jego na pletek. Ismael zaś, syn jego, miał 13 lat. Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael. Wszyscy też mężczyźni jego domu, zarówno urodzeni w domu, jak i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim. Minęło 25 lat, odkąd Bóg po raz pierwszy przemówił do Abrahama. 25 lat podróży z Bogiem przez różne sytuacje życiowe. 25 lat to mnóstwo czasu, aby doświadczyć uśmiechu, smutku, wzlotów, upadków. 25 lat to kawał czasu. To 25 lat oczekiwania na spełnienie obietnicy danej Abramowi. Można powiedzieć, że 25 lat oczekiwania może tylko wzbudzić brak zaufania i utwierdzić w przekonaniu, że obiecanki, cacanki, a... No właśnie. Zastanawiam się, jak wielu z was tutaj na sali chodzi z Bogiem już 25 lat. Podnieście rękę. Niektórzy mają 25 lat. Kto chodzi z Bogiem dłużej jak 10 lat? Jest sporo osób. Zastanawiam się, gdzie jesteś w swojej podróży z Bogiem 25 lat później. 10 lat później. 5 lat później. Jaka jest twoja wiara? Jak inna jest twoja wiara od tego dnia, kiedy te, powiedzmy, 25 lat temu lub kilkanaście lat temu, nawet kilka miesięcy lat wstecz, Bóg po raz pierwszy do ciebie przemówił. Pamiętasz tą ekscytację? Ten dzień? Ten pierwszy moment? Czy pamiętasz tą ślepą wiarę, jaka charakteryzowała początek twojej podróży z Bogiem? Szedłeś trochę jak na oślep, bo ufałeś Bogu z całego swojego serca. Chciałeś zewangelizować dla Niego pół świata. Przebaczyłeś nieprzebaczalne tym, którzy na przebaczenie nie zasłużyli. Nie mogłeś się doczekać kolejnych spotkań z wierzącymi, grup biblijnych, niedzielnych nabożeństw, innych spotkań po drodze w tygodniu. Angażowałeś się w każdą z możliwych służb w swoim zborze, bo taka była potrzeba, ale niekoniecznie byłeś do tego powołany. To były szalone dni. Zastanawiam się, gdzie dzisiaj jesteś, te ileś tam lat później od dnia, kiedy Bóg po raz pierwszy przemówił do ciebie. U Abrahama było trochę podobnie. Kiedy Bóg po raz pierwszy do niego przemówił, bez wahania, w wieku 75 lat, posłuchał głosu Boga. Spakował dorobek swojego życia i poszedł w kierunku, co do którego nawet nie był pewny, ale szedł. Wierzył Bogu i szedł zgodnie z jego słowem. Być może nie rozumiał, ale dosłownie brał to, co Bóg powiedział i szedł. Trochę tak jak dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom. Jednak im dłużej razem szli przez życie, Abraham napotykał na różnego rodzaju sytuacje. Samo życie, możesz powiedzieć. Jak już wiemy, Abraham przez te 25 lat nie zawsze bezgranicznie ufał Bogu, tak jak zrobił to pierwszego dnia. czasami postanawiał brać sprawę w swoje ręce, czasami postępować po swojemu, iść na skróty, o czym słyszeliśmy chociażby w ostatnią niedzielę, i postępować po swojemu. Jak wiemy, nie zawsze kończyło się to dobrze. 25 lat to jest szmat czasu, aby doskonale siebie poznać, aby rozumieć się bez słów, aby znać swoje gesty, ruchy, odnajdywać się wspólnie w różnych sytuacjach. To jest mnóstwo czasu. I tak oto 25 lat później Bóg po raz kolejny przemawia do Abrahama. Myślę, że reakcja Abrahama na Boży głos wiele mówi na temat relacji, jaka wytworzyła się pomiędzy nim a Bogiem przez te wszystkie lata wspólnej wędrówki. Gdy Abraham słyszy Boży głos, czytamy, pada na twarz. Ten gest wiele mówi na temat szacunku, jakim Abraham, wtedy jeszcze Abram, darzył Boga, i również pokazuje jego pozycję względem Wszechmogącego. Czasami dyskutujemy, jaka jest najlepsza postawa przed Bogiem, czy stać, siedzieć, czy stać z podniesionymi rękoma. Postawa Abrahama uświadamia mi, że on doskonale rozumiał, kim jest Bóg, jaką ma moc, jaka jest w nim potęga, dlatego nie mógł się inaczej zachować, kiedy był sam na sam z nim, kiedy był tylko on i Bóg, kiedy razem rozmawiali, nie mógł inaczej się zachować, tylko paść na swoje oblicze przed nim, gdy usłyszał jego głos. Bo właśnie Bóg przedstawia się Abramowi jako El Shaddai, Bóg Wszechmogący. To pierwszy raz w Księdze Mojżeszowej, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg przedstawia się w taki sposób, i bibliści nie są do końca pewni, jak przetłumaczyć to Boże imię, jednak wiemy z kontekstu, kiedy to imię pojawia się, że pojawia się ono za każdym razem w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg okazuje swoją wszechmoc, jego moc do spełniania obietnic, które złożył, a w szczególności, by bezpłodna mogła mieć dzieci. Bóg chciał, aby Abram wiedział, że ten, który do niego przemawia, jest potężny, jest wszechmocny i może sprawić dosłownie wszystko, a w szczególności w jego sytuacji, w jakiej się znajdował, i w jego rodzinie, że bezpłodna urodzi, i aby on właśnie na tym budował swoją pewność. Nie na okolicznościach, jakie mogły być różne dookoła niego. Bóg El Shaddai to Bóg, który w zupełności jest wystarczający, tak, że nic innego nie potrzebujesz. El Shaddai zwraca się do Abrahama z zapewnieniem, że ustanowi z nim przymierze. Istotną kwestią jest to, abyśmy zwrócili uwagę na to, do kogo należy to przymierze. To przymierze jest nazwane Bożym przymierzem. Boże przymierze. I kilka razy o tym w tym fragmencie Bóg to podkreśla, mówi, to jest moje przymierze i to ja zrobię to i to. To, co musimy zrozumieć tutaj, to to, że to Bóg jest tym, który ustanawia przymierza. To Bóg wychodzi do człowieka i to Bóg nawiązuje relacje z człowiekiem. Bóg też ustala zasady przymierza. To nie człowiek wychodzi do Boga jako pierwszy, próbując z nim nawiązać relacje z propozycją porozumienia, ale to Bóg wychodzi do człowieka. Kiedy słyszymy słowo przymierze, automatycznie myślimy o umowie. Bo przymierze jest taką umową pomiędzy dwoma stronami. Małżeństwo jest taką umową między mężem i żoną, więc muszą być co najmniej dwie osoby, które wyrażają zgodę, a następnie składają podpisy. I tak w dzisiejszym świecie jest rozumiane porozumienie czy też umowa. Jednak z biblijnej perspektywy przymierze jest umową, w której Bóg składa człowiekowi obietnicę. My nic tu nie możemy utargować, tak jak moglibyśmy utargować warunki kredytu z bankiem albo z dealerem, warunki zakupu samochodu. To jest Boże przymierze, którego On jest autorem od początku do końca. Obietnice, jakie Pan Bóg składa Abramowi w przymierzu, są wręcz oszałamiające. Po pierwsze, obiecuje syna, którego miała urodzić bezpłodna staruszka już za rok. Już sam ten punkt robi wrażenie, ale to nie wszystko, bo w grę w tym przymierzu wchodzi bogactwo, nowe imię, potomstwo, przez które błogosławiony będzie cały świat. Wydaje się, że to przymierze dotyczy już przyszłych pokoleń, nie tylko samego Abrahama, ale kolejnych pokoleń, które przyjdą po Abrahamie. A gdyby tego jeszcze było za mało, jeśli chodzi o te obietnice, które Bóg składa Abramowi, to Bóg dorzuca jeszcze w pakiecie ziemię w posiadanie. Nic tylko brać. Nic tylko brać. Nie wiem, czy Abram pomyślał sobie wtedy, co ja bym sobie pomyślał w takiej sytuacji, gdzie tyle rzeczy jest mi oferowanych, ja bym sobie pomyślał, zaraz. A gdzie tu jest jakiś haczyk? Tak myślimy. I właśnie wtedy Bóg wykłada ostatnią kartę na stół. Wybiera znak przymierza, który, delikatnie mówiąc, jest niecodzienny. I czasami Boże wskazówki nie są łatwe do wykonania, dlatego musisz naprawdę być przekonany, że to jest Bóg, który do ciebie przemówił, bo czasami, tak jak to było w przypadku Abrahama, efekt był nieodwracalny. Abraham miał obrzezać siebie i każdego mężczyznę w jego domostwie. I nie będziemy wdawali się tutaj w szczegóły zabiegu, zważywszy na fakt, że w tamtych czasach narkoza, ani ketanol, czy nawet ibuprom nie istniały. Będąc na miejscu Abrahama, osobiście próbowałbym negocjować, próbowałbym rozmawiać, coś utargować, może bardziej lżejszego powiedziałbym. Panie Boże, ja najmocniej przepraszam. 25 lat czekałem na ten moment. Czy moglibyśmy jakiś inny znak przymierza wybrać? Może jakiś tatuaż na ramieniu z rybką chrześcijańską? Albo może taki wisiorek z wytatuowanym tutaj takim emblematem należy do Jahwe? Coś takiego. Nic z tych rzeczy nie ma miejsca. Absolutnie nic. To, co czytamy po tym, kiedy Bóg składa obietnicę Abrahamowi, zwala mnie z nóg, bo czytamy, że Abraham tego samego dnia wstał i postąpił dokładnie tak, jak powiedział mu Bóg. Myślę, że to jest kolejna rzecz i to jest kolejne zachowanie, które definiuje 25-letnią relację Abrahama z Bogiem. Bóg mówi, Abraham wsłuchuje się w każde słowo, które Bóg do niego mówi, a następnie nie traci czasu, ale postępuje dokładnie tak, jak Bóg mu powiedział. Bez względu na to, jak trudne mogło się to wydawać do wykonania, nie odkłada to na drugi dzień, nie mówi jutro, nie mówi w poniedziałek, tego samego dnia robi to, co Bóg mu powiedział. Po latach chodzenia z Bogiem wiara Abrahama jest silna. Jest bezdyskusyjnym działaniem według Bożych zaleceń. Wiara Abrahama to nie słowa. Tak, zrobię to jutro. Ale to czyny. Tak, dzisiaj tak postępuję. Zadaję sobie pytanie, jak silna jest moja wiara po tych wszystkich latach mojej wędrówki z Bogiem tutaj na ziemi. Czy są takie rzeczy, które są trudne, o których Bóg mówi do mnie, jestem przekonany, że On mówi do mnie, ale odkładam to na jutro, na lepsze okoliczności, na lepszy czas. inną definicją, jakiej brakuje mi tym razem w słownikach biblijnych czy w słownikach teologicznych, to duchowa prokrastynacja. Zastanawiam się, jak wielu z nas sięgnęłoby po słownik i sprawdziło tą definicję i zadało sobie pytanie, czy to dotyczy mnie. Bo duchowa prokrastynacja to zwlekanie z wykonaniem tego, co Bóg mówi do ciebie. To przekładanie dnia, kiedy wiesz, że komuś powinieneś przebaczyć, a ty czekasz, że to ta osoba pierwsza do ciebie przyjdzie i cię przeprosi. To odliczanie do 1 stycznia, aby rozpocząć plan czytania Biblii w rok. To odkładanie porannej modlitwy na wieczór, a wieczornej na ranek. To przeciąganie zerwania z grzechem, który wiesz, że odciąga ciebie od społeczności z Bogiem i z innymi wierzącymi. To w końcu odkładanie decyzji, aby oddać swoje życie Bogu i w końcu zacząć dla Niego żyć. Jest taka stara bajka o trzech diabłach, praktykantach, którzy mieli być posłani na świat, aby odbyć staż w kuszeniu ludzi. I zanim jednak zostali posłani, mieli przedstawić swojemu szefowi, szatanowi, plan zwodzenia i zrujnowania życia wielu ludziom. Pierwszy z nich powiedział: powiem ludziom, że nie ma Boga. Szatan odpowiedział: nie zwiedziesz tym wielu, bo ludzie wiedzą, że Bóg istnieje. Drugi z nich powiedział: powiem ludziom, że nie ma piekła. Na to szatan odpowiedział: ale też tym za bardzo nie wskurasz, bo ludzie wiedzą, mają świadomość, że jest piekło. Trzeci z praktykantów powiedział: ja powiem ludziom, że nie ma pośpiechu. Wspaniale, idź, powiedział szatan. W ten sposób zrujnujesz życie tysiącom i tysiącom. Drodzy, Bóg nie przestał dzisiaj przemawiać. On jest Bogiem, jak czytamy w Piśmie Świętym, wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. Tak jak przemawiał do Abrahama, przemawia dzisiaj do ciebie, przemawia do ciebie i do mnie na wiele sposobów. On mówi przez swoje słowo, pokazuje tobie pewne prawdy przez różne sytuacje, różnych ludzi. Jaka będzie twoja reakcja na to, co Bóg mówi do ciebie? Co z tym zrobisz? Czy będzie to reakcja prokrastynatora? Jutro, pojutrze? Czy może będzie to reakcja Abrama, który bez wahania zrobił to, co Bóg mu powiedział? Był taki okres w moim życiu, że nie czytałem Pisma Świętego. I wiedziałem, że jest to złe, bo to mnie odciąga od pokarmu, jakim jest Słowo Boże. I ten samochód, który mam taki problem, że bierze dużo oleju i co jakiś czas muszę dolewać olej, muszę sprawdzać poziom oleju. I czasami zapala mi się kontrolka żółta oleju i wtedy wiem, że już muszę zatrzymać się i dolać tego oleju. Pewnej nocy miałem sen. Śniło mi się, że jechałem samochodem i zapaliła mi się kontrolka oleju, co oznaczało, że nie ma tam tego oleju, muszę zatrzymać się i dolać. Wiecie, co rano wstałem i pierwszą rzecz, jaką zrobiłem po tym śnie? Nie poszedłem dolać oleju do samochodu. Wziąłem pismo i zacząłem czytać. Powiedziałem, że tu nie chodzi o olej w samochodzie, ale chodzi o olej, który jest we mnie. Pan Bóg chce, aby nasza wiara stawała się coraz bardziej silniejsza z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem chodzenia z Nim tutaj na ziemi. Do każdego z nas mówi, co powinniśmy usłyszeć. Być może mówi, że coś musisz zmienić, poprawić. Być może mówi, że musisz zerwać w końcu z grzechem, który cię usidla. A może mówi do ciebie kolejny raz dzisiaj, że dzisiaj może być ten dzień, że powinieneś wyznać go swoim Panem i Zbawicielem i zacząć żyć dla Niego. To może być dzisiaj, kiedy możesz w cichej modlitwie zawołać do Niego. Panie, sam nie dam rady. Chcę żyć dla Ciebie. Nie odkładaj tej decyzji, bo jutro może nie nadejść. Cokolwiek Bóg mówi dziś do Ciebie, chce Ciebie przynaglić. Słuchaj Boga z uwagą i nie zwlekaj, aby zrobić to, co Ci powiedział, bo wtedy pokażesz, że naprawdę Mu wierzysz. Amen.